언제야
poniedziałkowe popołudnie na antenie Radia Nadzieja. Naszymi gośćmi są pani Ewa Poleszuk, pani Anna Przygońska oraz pani Joanna Brzezińska z Łomżyńskiej Rady Kobiet. Dzień dobry, witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nie tak dawno mogliśmy usłyszeć na naszej antenie cykl rozmów w ramach audycji profilaktycznej zdrowia psychicznego, których można odsłuchać oczywiście na portalu radionadzieja.pl i poruszone zostały tematy między innymi wypalenia zawodowego, ADHD u dorosłych, bliskości, białej przemocy, hejtu wśród nastolatków, rodziny dysfunkcyjnej, a także gniewu i złości u dzieci, samotności oraz przemijania i straty. I spotkałyśmy się dzisiaj, aby podsumować te rozmowy i odpowiedzieć na pytania i wątpliwości, które napłynęły od naszych słuchaczy. I pierwszym takim pytaniem jest, co jeśli złość jest bardziej komfortową emocją niż smutek? I zaczniemy tutaj od pani Joanny.
No właśnie, złość jest często postrzegana jako bardziej aktywna. Więcej jest w niej energii, która pozwala na szybką reakcję. I podczas gdy smutek może być kojarzony bardziej z biernością, z bezradnością, też złość daje takie poczucie, że mamy wpływ na tą sytuację i możemy coś zrobić. Podczas gdy smutek bardziej kojarzony jest z bezradnością. Natomiast warto jest myśleć też o tym i zastanowić się, a czemu ja odczuwam tak dużo tej złości? Czemu tak nią reaguję? Może warto też sięgnąć po pomoc u specjalisty.
Kolejnym pytaniem, które się pojawiło, jest, jakie są korzystne sposoby rozładowywania złości?
No tak, te wszystkie napięcia, które powstają w naszym ciele, bardzo dużo mówi się o tym, jak reagujemy, tak? Czy reagujemy złością, czy agresją, czy ta złość urasta właściwie do agresji. Ale zawsze mamy takie okno decyzyjne. To nas właściwie odróżnia od zwierząt, że mamy ten moment zastanowienia się, tak? Kiedy możemy zdecydować my, co my dalej zrobimy z tą złością. Natomiast takimi sposobami, które by służyły rozładowaniu napięcia, to jest medytacja, mindfulness, to są ćwiczenia oddechowe, różne treningi, trening autogenny, trening Jacobsona, słuchanie muzyki. Można sobie przewidzieć jakieś fajne hobby, które da wyraz temu, że możemy spokojnie w ciszy się uspokoić.
I kolejnym pytaniem w tej dziedzinie, które się pojawiło, dlaczego łatwiej jest rozładowywać złość na bliskich niż na sprawcy złości? I tutaj również pytanie do pani Joanny.
No tak, trudno jest rozładować złość na swojego kierownika albo pracodawcę. Prawda? Z góry wiemy, jakie będą tego konsekwencje. Albo nas zwolni, albo nas wyśmieje, albo jeszcze coś gorszego może się wydarzyć, kiedy powie, że pan zupełnie się nie nadaje do pracy, musi pan się leczyć, nie? Więc tutaj przychodzimy do domu nabuzowani, z pełną złością. No i kogo mamy w pobliżu? No mamy w pobliżu rodzinę, tak? Mamy w pobliżu rodzinę, która... z którą mamy bezpieczną przestrzeń, bo wiemy, że tych konsekwencji nie będzie, że jakoś się później pogodzimy, tak? No ale jednak upust złości jest i to duży czasami.
I teraz pytania kierujemy do pani Anny. Pierwsze pytanie, dlaczego nie umiemy stawiać granic i pozwalamy innym, by nas krzywdzili?
Bardzo dojrzałe pytanie. Bardzo mnie, przyznam, zaskoczyło. To jest sytuacja, która dzieje się wtedy, kiedy ktoś ma nad nami władzę. Najwyraźniej widzimy wtedy, jak łatwo tą władzę nadużywać. Ale dzieje się też tak wtedy, kiedy przypisujemy komuś tą władzę, nawet jeżeli jej faktycznie nie ma. I to są historie na przykład z relacji małżeńskich. Dziecko, które doświadcza, obserwuje konfliktową relację swoich rodziców, obserwuje częste kłótnie, jakieś wyzwiska, bardzo nieprzyjemne sytuacje, a nie jest świadkiem takiej prostej sytuacji jak przepraszam, gdzie nie ma tego elementu refleksji, nie ma tego zatrzymania tych sytuacji związanych z agresją, będzie miało zdecydowanie poluzowane poczucie tego, co tą granicą jest I niestety w dorosłym życiu, jak tego treningu nie miało szansę doświadczyć, będzie miało tendencję stosowania zupełnie niepoprawnych standardów w swoim zachowaniu. Będzie miało dużo większą tolerancję na doświadczanie od innych, tego przekraczania granic. Ale też to, co często obserwujemy, myślę, jako psychologowie, że nie będzie czuło, że te granice są przekraczane.
Pojawiło się również pytanie, jak możemy nauczyć się stawać po swojej stronie?
Więc jeżeli tych zdrowych granic nie mieliśmy szansy przećwiczyć, to zdecydowanie trzeba się tego uczyć jak gdyby zupełnie od początku. I nie jest to sytuacja łatwa, dlatego że żadna porada, żadna złota maksyma no nie jest w stanie powiedzieć nam, co powinniśmy robić, jeżeli nie mamy tego elementu czucia w sobie, jeżeli nie mamy kontaktu ze swoimi emocjami, mamy kłopot z poczuciem wartości, to całą sytuację budowania tych granic osobistych musimy zacząć trochę tak jak trening mięśniowy. Powinniśmy zacząć od takich drobnych kroków, od przyglądania się sobie, od obserwacji, od takich prostych zachowań, które pozwolą nam doświadczyć, co się takiego ze mną dzieje, jeżeli doświadczam czegoś nieprzyjemnego od osoby bliskiej czy jakiejkolwiek osoby, z którą jestem w relacji. I takie stopniowe ćwiczenie będzie nas prowadziło do tego, że dużo łatwiej nam będzie czuć, dużo nam łatwiej będzie nazywać te emocje, których doświadczamy, ale też łapać ten moment, w którym już czegoś nie chcę i zaczynam uczyć się mówić stop. Jakby łatwo się to mówi, my mamy świadomość, że to jest proces, który trwa. Czasami nie jesteśmy w stanie go przeprowadzić samodzielnie, bo tak jak mówiłam, jeżeli tych doświadczeń negatywnych było naprawdę bardzo dużo, to potrzeba kogoś z zewnątrz, kto nas trochę poprowadzi i pomoże nam, aby odbudować w sobie ten element czucia i element nazywania tego, co się z nami dzieje.
I pojawiło się również kolejne pytanie od słuchacza, który zapytał, czy warto pozwalać dziecku stawiać na swoim.
To znowu, jako psycholog powiem, to zależy. To zależy. Warto oczywiście stawiać dziecku rozsądne granice. Nie wiem, jeżeli kilkulatek wychodzi w krótkich spodenkach na mróz, no to jasne, że bez żadnego specjalnego tłumaczenia mówimy stop. Ale jeżeli nawet kilkulatkowi pozwalamy, aby czasami było według jego pomysłu, to jest to dla dziecka zwykle dosyć dobry trening, który buduje jego poczucie sprawstwa, buduje jego siłę, buduje jakby niezależność, też tworzy jak gdyby tożsamość takiego malucha, które rozumie, że czasami może powiedzieć, nie chcę tego jeść, nie chcę ubrać tych spodenek, czy też nie chcę się bawić z tym konkretnym kolegą. Warto jest zadbać o to, aby dziecko z jednej strony miało szansę na doświadczanie tego, co to znaczy moje nie, ale też, żeby w sytuacjach, kiedy my musimy dziecku ograniczyć jakiś rodzaj zachowania, aby też pomóc mu przez to przejść, tak? Nie wiem, widzę, że jesteś smutny, bo nie możemy dalej się bawić, tak? Widzę, że jesteś zły, bo nie chcesz kupić tej zabawki. Czyli trochę taka pomoc w obsłużeniu tej sytuacji, która tworzy umiejętność stawiania granic.
I tutaj ponownie pytania kieruję do pani Joanny, ponieważ pojawiło się pytanie, co zrobić z niespełnioną obietnicą po śmierci osoby?
Trudne. Tak to jest, że jak ktoś nam coś obieca, a my tego bardzo pragniemy, kiedy nasza wyobraźnia zaczyna działać, kiedy obiecano nam tego lizaka i my już czujemy słodycz tego lizaka, już mamy w wyobrażeniach, że już będziemy go mieć, a nagle niestety doświadczamy tego, że ktoś nie spełni tej obietnicy, jesteśmy bardzo smutni, mamy poczucie straty. I jakby sobie można było z tym poradzić, to chyba taki kluczem do tego jest trochę urealnienie tego, co się właśnie wydarzyło. Czyli takie trochę odklejenie się od tego pragnienia, prawda? Gdzieś jesteśmy mocno przywiązani do niego, poczucie straty, że nie zostanie spełnione, ale mamy też świadomość, że tej osoby już nie ma, która nam to obiecała. Więc dobrze by było też jakby świadome jakby popatrzenie na to, że ta sytuacja staje się nierealna, a nasze oczekiwanie również nie jest realne. Więc jak gdyby tutaj dobrze by było cieszyć się tym, co się ma i realnie patrzeć na nasze otoczenie,
I
naszą sytuację, w której obecnie się znajdujemy.
I dostaliśmy pytanie również, jak zbudować system pozytywnych wspomnień?
No właśnie to chyba wynika bardziej z tego, że nie pamiętamy o tych naszych dobrych rzeczach, a powinniśmy o nich pamiętać. Fajnie jest, kiedy gdzieś przypominamy sobie te dobre chwile, piszemy pamiętnik, przeglądamy zdjęcia, ale też nadawanie tym wspomnieniom jakiś w ogóle pozytywnego wymiaru, kiedy musimy dbać o to, że o swoje sukcesy, świętować te sukcesy, chętnie do nich powracać i być z nich dumni, bo często gęsto pomniejszamy swoje umiejętności. Uczyliśmy się, nie wiem, tydzień na egzamin albo i dłużej, a wychodzimy z egzaminu i mówimy, udało się. No jak się udało? Tyle wkuwałeś. Powinieneś być z tego dumny, bo się nauczyłeś, zdałeś egzamin i wszystko jest w porządku. Więc trochę pomniejszamy te nasze sukcesy, że coś nam się udaje. My czasami bardzo ciężko pracujemy na to, a się tym w ogóle nie chwalimy.
Jak poradzić sobie ze śmiercią bliskiej osoby, gdy zmarła na naszych oczach? To kolejne pytanie, które również się pojawiło od naszych słuchaczy.
To jest dosyć trudne pytanie, chociażby z tego względu, że sama sytuacja jest dość traumatyczna. I można było powiedzieć, że kiedy ktoś doświadcza takiej emocji, może próbować przekuć to w jakąś dobrą stronę, czyli taką, że byłam z tą osobą do końca, nie zostawiłam jej, nie opuściłam jej. Ja wiem, że emocje, które przeżywamy w tym momencie, szaleją i trzeba sobie dać czas na przeżycie tych emocji, na to, żeby je poukładać, żeby gdzieś zadbać też o siebie, a jeśli sobie nie radzę sama ze sobą, ani nikt z bliskich mi nie może pomóc, to może rzeczywiście sięgnąć po pomoc specjalisty i wtedy będzie dużo łatwiej.
I zostało już tylko ostatnia wątpliwość, która się pojawiła. Jak przygotować się na wyrok terminalnej choroby onkologicznej swój własny lub osoby bliskiej?
No i to pytanie to jest takie z gatunku, na które bardzo trudno znaleźć odpowiedź. Bo jak przygotować się na śmierć? Jak przygotować się, kiedy już tajemnica długości mojego życia przestaje istnieć? Zawsze taka diagnoza, kiedy dowiadujemy się, że oto jest nowotwór, który może zakończyć nasze życie, no jest przede wszystkim szok, nikt nie wierzy w to. To jest bardzo trudna sytuacja, bo zresztą sam sposób podawania tej informacji też się zmienił w przedziale ostatnich lat, bo kiedyś trochę ostrzej traktowano tą diagnozę, a teraz jednak bardziej subtelnie, bardziej delikatnie w obecności psychologa, żeby umieć zareagować na tą sytuację. Więc odpowiedziałabym tylko tak, że naprawdę jest bardzo trudno przygotować osobę na śmierć. Ale są sposoby, robi się to bardzo powoli i rzeczywiście też jest, nie ukrywam, że takim elementem może trochę jakby nie bardzo to zabrzmi, ale ból, który towarzyszy bólowi onkologicznemu jest tak duży, że czasami osoba mówi, już ja bym sama chciała odejść z tego świata, bo ten ból jest tak duży, że nie mogę go wytrzymać. Bycie z osobą i mówienie jej, będę z tobą mimo wszystko do samego końca, daje jednak duże poczucie, że nie jest się pozostawionym z tym bólem i z tą śmiercią samemu sobie.
Także dziękujemy bardzo za udzielone odpowiedzi i na koniec warto powiedzieć, że od najbliższego piątku w Hali Kultury odbędą się spotkania dla mieszkańców, gdzie między innymi będzie można otrzymać pomoc, wsparcie, na przykład psychologa. I tutaj poprosimy panią Ewę.
Dokładnie. Będą takie spotkania, będzie możliwość konsultacji, uzyskania wsparcia. Ja na koniec pozwolę sobie jeszcze na taką krótką dygresję. Odniosę się do tego, co powiedziała Asia, co powiedziała Ania. Chodzi mi o tą złość przede wszystkim, bo my bardzo boimy się tej złości, a dla mnie osobiście złość to jest bardzo diagnostyczne uczucie. I one w nawiązanie do tego, co powiedziała Ania, one bardzo nam pokazuje to, w którym momencie nasze granice zostały przekroczone, jakie nasze potrzeby nie są zabezpieczone. Ta złość bardzo nam pokazuje to, czego my potrzebujemy. Dlatego zachęcam tutaj słuchaczy, żeby właśnie przyglądać się sobie wtedy, kiedy odczuwają to złość. Bo ta złość jest swojego rodzaju kierunkowskazem i ona nam pokazuje to, czego nam brakuje. Jeśli chodzi o ten cykl naszych spotkań, który właśnie dobiegł końca, chciałyśmy tutaj podziękować serdecznie miastu Łomża za udzielenie wsparcia finansowego na realizację projektu Profilaktyka Zdrowia Psychicznego. Dziękujemy również Radiu Nadzieja za bardzo dobrą współpracę przy realizacji tych audycji. Bardzo nam miło się tutaj z Państwem współpracowało i mam nadzieję, że słuchacze również zainspirują się tymi naszymi pogaduchami na antenie. Przypominam tutaj również wszystkim, że dyżur Łomżyńskiej Rady Kobiet i możliwość indywidualnych spotkań, między innymi właśnie z psychologami. Pierwsze takie spotkanie będzie 27 czerwca o godzinie 17, czyli to już w ten piątek, w Hali Kultury w Łomży na pierwszym piętrze.
Także, drogie panie, bardzo dziękuję wam za te podsumowanie tego cyklu audycji i do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Radio Nadzieja.